kochaj.
Dzień szósty. Jonasz.
Dzisiaj zapraszam do opowieści o proroku Jonaszu. To jest historia dla tych zaangażowanych, tych, co już mają jakieś swoje wyobrażenia co do tego, co to znaczy iść i głosić. Kto to był Jonasz? Jonasz to był bardzo dobry głosiciel. On już się znał na robocie, jak to się mówi. To był ten, który też siebie cenił. Pewnie i ludzie go bardzo cenili. Także miał swoją pozycję i miał swoje miejsce. Ale ku swojemu zaskoczeniu Bóg przychodzi i posyła go do Niniwy. Czyli oświadcza mu, żeby szedł do jakiegoś najstraszniejszego w jego pojęciu miejsca, do jakiego może iść. Z czego słynęła Niniwa? Niniwa słynęła z tego, że tam mieszkali na ówczesne czasy najbardziej okrutni ludzie. Więc naprawdę miał się czego bać. To byli tacy ludzie, którym nie wystarczało po prostu, jak pochwycili jakiegoś jeńca, tylko go zabić. Ale mieli jakieś upodobanie w najróżniejszych, najdziwniejszych torturach. Nie będę o tym tu opowiadał, żeby nikogo jakoś nie urazić czy nie zgorszyć. Może tylko jedna malutka odsłona, że jak kogoś złapali, potrafili takie cieniutkie paseczki zdzierać z niego skóry i tak dalej, i tak dalej. Już więcej nie mówię. To byli naprawdę najokrutniejsi ludzie, jacy żyli wtedy na ziemi. Takie przynajmniej było o nich przeświadczenie. I Bóg przychodzi do Jonasza, właśnie tego, który jest bardzo dobrym głosicielem. Sam lubi to robić, wszyscy lubią, jak Jonasz głosi. Także w ogóle wszystko jest jakby na swoim miejscu. I w tym momencie Pan Bóg przychodzi z całkiem nowym pomysłem, całkiem innym od wszelkich jego wyobrażeń. On wstaje, idzie, ale w całkiem odwrotnym kierunku niż leży Niniwa. Biegnie do portu, żeby płynąć do Tarszisz. Pozwolę sobie przeczytać początek Księgi Jonasza, która opisuje ten moment. Pan skierował do Jonasza, syna Amitaja, te słowa. Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Zszedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł do niego, by udać się nim do Tarszisz, daleko od Pana. Taki był jego zamysł, żeby uciec przed Panem. Jakoś zewnętrznie, inaczej chyba nie umiał. I nie spodziewał się, że Pan Bóg go dogoni. Dziwny to prorok. Ale właśnie coś musiało naprawdę tak go wewnętrznie poruszyć, tak go wewnętrznie przestraszyć, że można powiedzieć, chwyta się brzytwy. Ucieka jak to najdalej możliwe. Można by powiedzieć, według naszych wyobrażeń próbuje jakoś zatkać sobie uszy. Czasami słyszę takie świadectwa niektórych ludzi, którzy nawet jakoś słyszą głos od Pana Boga, ale tak bardzo się boją tego, czego Pan Bóg może w ich wyobrażeniu od nich chcieć, że uciekają i na najróżniejsze sposoby zabijają jakby ten głos, który w nich jest obecny. I to nie chodzi nawet, chociaż można pewnie i przez jakiś alkohol, narkotyki, jakieś inne rzeczy, które są jakąś przeciwwagą, które rzeczywiście są na tyle mocnymi bodźcami, że potrafią zagłuszyć głos Pana Boga w nas. Ale przypominam sobie jedną historię dziewczyny, która mi to opowiadała przed laty jak w pewnym momencie przestraszyła się takiej myśli, która skądś do niej przyszła, jak się potem okazało wcale nie od Pana Boga, ale przestraszyła się takiej myśli, że Pan Bóg może chcieć, żeby ona poszła do zakonu. A ona naprawdę nie wyobrażała sobie tego. Po prostu życie zakonne, bycie zakonnicą było dla niej czymś strasznym. Więc od tamtego momentu właśnie zagłuszała wszystko w sobie, przestała się modlić, przestała chodzić do kościoła. Jak widziała jakąś siostrę zakonną czy księdza na ulicy, to po prostu przechodziła na drugą stronę i uciekała jak najszybciej, tylko się dał. Żeby w żaden sposób Pan Bóg nie miał szansy jakoś do niej dotrzeć, powiedzieć jej o tym, że chce ją powołać do zakonu, chce, żeby była zakonnicą. Opowiadała, że to dłuższy czas trwało, nie wiem ileś miesięcy czy lat. W każdym razie w pewnym momencie opowiadała, że w nocy obudziła się i miała łóżko w takim kącie pokoju i nagle poczuła jakąś obecność Pana Boga w tym pokoju, strasznie się tego przestraszyła, tak się wtuliła w ten kąt, chciała, ale już nie miała gdzie uciec. W pewnym momencie, jak już taka była bezradna w tym kącie, powiedziała: Panie Boże, jak już tak naprawdę chcesz, to ja już dobrze, już zostanę tą zakonnicą. I wtedy podobno miała usłyszeć jakoś wewnętrznie taki głos: no wreszcie ci mogę powiedzieć, że ja w ogóle nie chcę, żebyś ty zostawała zakonnicą. Jakże sami potrafimy sobie uprzykrzyć życie, że nie słuchamy tego, co Pan Bóg dla nas ma przygotowane, tylko mamy jakieś swoje wyobrażenia i swoje pomysły. I przez to bardzo często na własne życzenie, na własną prośbę znosimy jakieś uciski i cierpienia. Jonasz, kto to taki? To jest taki człowiek, który ma jakieś wyobrażenie o tym, że Bóg powinien jakoś inaczej działać w jego życiu. I Pan Bóg dopiero właśnie przez burzę na tym jeziorze, tak jak dalej czytamy w tej księdze, przez tą rybę, w której wnętrzu spędza te 3 dni i 3 noce, wreszcie, jak go ta ryba jakoś wypluwa na brzeg, decyduje się iść do tej Niniwy. Jest napisane, że Niniwa było to takie wielkie miasto, że 3 dni drogi trzeba było, 3 dni iść, żeby przejść przez całe to miasto. A ta księga opisuje, że tak dobrze głosi Jonasz, że wystarczy, że idzie tylko 1 dzień i całe miasto się nawraca. Tyle, że Jonaszowi zupełnie się to nie podoba. Że to jest zupełnie mu nie w smak. Nie podoba mu się znów to, jak Pan Bóg działa, jak Pan Bóg reaguje. On się pewnie spodziewał, że Pan Bóg powinien to miasto zniszczyć. Ma tak silne poczucie sprawiedliwości, że aż brak mu miłości. Ale widzimy, jak Bóg cierpliwie go uczy, krok po kroku. Jak on jest załamany z tego powodu, że to miasto nie zostało zniszczone, tylko wszyscy się nawrócili łącznie tam ze zwierzętami, jak jest opisane. To on siedzi i płacze, męczy się i lamentuje, jest niezadowolony. Pan Bóg mu daje najpierw krzew, który trochę właśnie słońce przypala mu głowę, troszkę ten krzew go ocala, cieszy się właśnie z tego rycynusa, z jego wielkich liści, że dają mu cień. Ale potem zsyła robaczka, który ten krzew podcina, ten krzew usycha i znowu to słońce przypala mu głowę. Wtedy Pan Bóg mu tłumaczy krok po kroku. Mówi, dlaczego miałbym być zadowolony z tego, że to całe miasto będzie zniszczone. Jak tylu tu jest ludzi, tyle jest zwierząt. Całe to moje błogosławieństwo miałbym tylko dlatego, że tobie tak się wydaje, zaprzepaścić. Przecież widzisz, że oni się nawrócili. Przecież widzisz, że już naprawili swoje życie. Dlaczego tak mocno jesteś przywiązany do takiej sprawiedliwości, czy do swojego wyobrażenia o sprawiedliwości? Przyznam, że narzuca mi się w tym momencie postać tego starszego syna z przypowieści o miłosiernym ojcu. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Tymczasem starszy syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił, ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy, a trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Mówią ojcowie Kościoła, że ten fragment Ewangelii o miłosiernym ojcu jest taką esencją Ewangelii, taką Ewangelią w Ewangelii. I ten fragment, który dotyczy starszego syna, bardzo pięknie to tłumaczy, jaki jest zamysł Boży wobec nas. Że Bóg naprawdę pragnie miłości i pragnie miłosierdzia dla każdego z nas. Że sprawiedliwość mu nie wystarcza. Że pragnie pójść jeszcze krok dalej. To nie znaczy, że sprawiedliwość czy prawo nie jest ważne. To nie jest podważone. Ale to za mało. Przypominam sobie, jak kiedyś pojechałem do Warszawy i szukałem jakiegoś kościoła na poranną mszę świętą, do przypadkowego, tak się mówi. Przypadek to drugie imię Ducha Świętego, czy tam świeckie imię Ducha Świętego. Właśnie przypadkowo niby to, czyli z Ducha Świętego, trafiłem do jednego kościoła na 7 rano i okazało się, a to się rzadko zdarza, że o 7 rano ksiądz głosi kazanie. I ksiądz głosił kazanie o sprawiedliwości. I tak mówił. Jeżeli myślisz, że jesteś sprawiedliwy, bo chodzisz co niedzielę do kościoła, bo przyjmujesz księdza po kolędzie, bo się modlisz codziennie, bo wysyłasz dzieci na katechezę, czytasz prasę katolicką i tak dalej. Jeżeli myślisz, że jesteś sprawiedliwy, to Pan Jezus do ciebie nie przyszedł, bo On przyszedł do niesprawiedliwych i do grzeszników. Ja przyznam, słuchałem tego, przekładając sobie na moje życie zakonne. I mówiłem sobie, jeżeli jesteś sprawiedliwy, bo chodzisz na modlitwy, odprawiasz mszę świętą, spowiadasz, prowadzisz rekolekcje i tak dalej, i słyszę nagle, jeżeli to wszystko robisz i myślisz, że jesteś sprawiedliwy, to Pan Jezus do ciebie nie przyszedł. Bardzo się wtedy zasmuciłem i zrodziła się we mnie taka modlitwa, Panie Jezu, mógłbym to wszystko oddać, aby tylko cię spotkać, abyś ty do mnie przyszedł. Nie pokładaj nadziei w twojej sprawiedliwości, czy w twoim wyobrażeniu o sprawiedliwości, tylko w samej osobie Pana Jezusa, w tym, kim On jest i co przynosi. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Mamy głosić nie tylko sprawiedliwość, ale mamy też głosić miłość albo głosić sprawiedliwość z miłością, żeby ludzie i doświadczali pewnego porządku, ale też doświadczali pełni miłości. Wtedy gdzieś, może podczas swojego czy pośród swojego pogubienia, żeby mieli taką głęboką świadomość, że mogą zawsze otworzyć swoje serce, otworzyć swoje drzwi na przyjście Pana Jezusa, który nie przyszedł tylko po to, żeby mnie osądzać i karcić, żeby niszczyć i burzyć moje życie, ale po to, żeby zbawić i żeby, jak to sam powiedział, owce miały życie i miały je w obfitości. Przypominam sobie jeszcze takie kazanie ojca Raniero Cantalamessy, to jest kaznodzieja papieski, on mówił kiedyś taką historię podczas kazania, jak odwiedził swoją znajomą w Ameryce, która miała bardzo duży dom. I w tym domu miała bardzo wiele pokojów i w pewnym momencie zadzwoniła do niej przyjaciółka, że zaraz ją odwiedzi. I wtedy ta jego znajoma biegała po całym tym domu i zamykała wszystkie drzwi, w których miała nieposprzątane, w których miała bałagan jakiś. I wtedy w ojcu Cantalamessa zrodziło się takie pragnienie i taka modlitwa, o której opowiadał. Mówi tak: Panie Jezu, jeżeli Ty do mnie kiedyś zadzwonisz, że zaraz chcesz przyjść, spraw, abym postępował zupełnie odwrotnie, zupełnie przeciwnie niż ta moja znajoma. Przyznam, że to mnie bardzo zaskoczyło i zdziwiło to, co powiedział. Skąd taka modlitwa? On mówi, jeżeli naprawdę wierzymy w to zdanie, że nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, to właśnie Pan Jezus chce przyjść do tych miejsc przede wszystkim, które są jakoś nieuporządkowane, które są jakoś nieposprzątane jeszcze. Nie przyszedł po to, żebyśmy się tylko przed Nim chwalili tym, co nam się udało, tym, co jest fajne, tym, co jest okej. Chce przede wszystkim przychodzić do tego, co się źle ma w naszym życiu. Jeżeli ktoś liczy tylko na to, że Pan Bóg kocha tylko tych, którzy jakoś mogą się czymś wykazać, szlachetnym czy pięknym, to jest w wielkim błędzie. Pan Bóg bardzo szanuje sprawiedliwość, taką jaką widzimy u Jonasza, ale przychodzi przede wszystkim do tego, co biedne, aby ocalać to, co zginęło. Jednocześnie pamiętamy o tym, co powiedziała mała Teresa. To jest bardzo pocieszające. Ona mówi, wielkim miłosierdziem jest to, kiedy ktoś powstaje z upadku. Ale jeszcze większym miłosierdziem jest to, kiedy ktoś nigdy nie upada, bo ojciec, nasz tata, Pan Bóg, idzie przed nami i usuwa kamienie, przez które mogliśmy się przewrócić, czy o które moglibyśmy się potknąć. Głosimy, że Pan Bóg jest dobry. Dobry dla mnie i dobry dla każdego człowieka. W tym jest nauka o radości z czyjegoś nawrócenia i nauka o jeszcze większej radości z tego, że Bóg komuś błogosławi, może nawet bardziej niż mnie. To jest nauka cieszenia się z czyjegoś szczęścia. Nie bądźmy jak ten starszy syn z tej przypowieści o miłosiernym ojcu, ale bądźmy tacy jak ojciec, który cieszy się z każdego dobra i przyjmuje każdego z miłością.
To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc...